Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy i pozdrawiamy widzów telewizji Trwam w rozmowach niedokończonych. Dzisiaj podejmujemy temat media w Kościele i demokracji. Bardzo serdecznie witam naszego gościa, a jest nim ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witamy serdecznie, księże profesorze.
Cześć Boże, witam serdecznie.
Witamy wśród nas po raz kolejny. Cieszymy się, że jesteśmy, bo te tematy w Kościele i demokracji wkraczają w takie coraz, powiedziałbym, szersze kręgi. Coraz bardziej nas te tematy inspirują i wciągają, a dzisiaj no, temat, możemy powiedzieć, jeżeli jeden z najistotniejszych w społeczeństwie, to bardzo istotny, ponieważ mówimy, że media są czwartą władzą, a niektórzy mówią, że media to ta władza wręcz pierwsza, która narzuca pewien rytm. Ja chciałem zapytać księdza profesora o taką ocenę mediów dzisiaj, jak ksiądz profesor patrzy, też w kontekście tematu, który podejmujemy, na media dzisiaj, XXI wiek, 2017 rok.
Właśnie, wydaje mi się, że powinniśmy zacząć od tego, że jesteśmy świadkami pewnej rewolucji. Używam tego słowa rewolucja w pełni świadomie, dlatego że to i wynika z badań i myślę, że również z obserwacji, zwłaszcza też naszych dzisiejszych telewidzów, którzy nas też oglądają, może wynikać to, że media po prostu zostały tak dodane do życia człowieka i niektórzy z dorosłych, starszych, z tym doświadczeniem poprzedniej epoki jeszcze tak sobie myślą, że to naprawdę nic tak się wiele nie zmieniło. Życie się toczy, ludzie rodzą się, umierają, a tymczasem okazuje się, że media dokonały takiego przewrotu w życiu. Stworzyły się w tej chwili dwa światy. Świat realny, który rzeczywiście ma nadal dla człowieka podstawowe znaczenie, no bo w tym świecie po prostu fizycznie jest. Ale stworzył się drugi świat, konkurencyjny, świat wirtualny. Trudno nazywać to nawet rzeczywistością, chociaż w literaturze się spotyka, że mamy dzisiaj rzeczywistość realną i rzeczywistość wirtualną. Ja wolę używać pojęcia świat, bo świat realny i świat wirtualny, one wtedy są rozdzielne, a pojęcie rzeczywistość już jak gdyby zakładało, że mamy do czynienia z takim brakiem granic, a te granice jednak między tymi światami są. Tak jak jest granica między światem przyrodzonym, tym, w którym my tu żyjemy na Ziemi, i światem nadprzyrodzonym. Te granice nie mogą być zatarte, mimo że w człowieku człowiek jest jednością, ale ta granica między cielesnością a nadprzyrodzonością jest bardzo wyraźna. Więc powinniśmy to również przenieść w świat mediów. Czyli mamy do czynienia dzisiaj z rewolucją, która wprowadziła w świat realny świat wirtualny. I niektórzy próbują te granice zacierać. Proszę zauważyć, że dzisiaj młodzi ludzie większość swojego działania, nie mówię życia, tylko działania, przenoszą w świat wirtualny. Tam planują swoje życie, zajęcia, tam robią zakupy, tam szukają rozrywki, tam spotykają się w grupach, które tworzą w mediach społecznościowych. Nawet do jakiegoś czasu to media decydowały o tym, że ktoś wcześniej wstawał, tam piąta, niektórzy o czwartej, bo wtedy jeszcze szybszy internet był, żeby
nie
ściągnąć.
Tak obciążony, tak.
Tak. Może niektórzy dzisiaj też są do tego jeszcze zmuszeni, jeśli mają gorszy dostęp do mniejszej szybkości przekazu i informacji. Więc widzimy, że mamy dzisiaj dwa światy. Świat ludzi starszych, dla których media są dodatkiem, i świat ludzi młodych, którzy po prostu w świecie wirtualnym spędzają coraz więcej czasu, bo jak niektórzy mówią, świat wirtualny to dla niektórych 16 godzin albo takiego pełnego uczestnictwa, albo przynajmniej obserwowania tego, co się
dzieje. Czyli proszę wziąć cały dzień, który
praktycznie
przeżywają.
Tak. Praktycznie
no,
tak.
Na te 8 godzin na sen.
Praktycznie tak.
Może troszeczkę mniej. Jeszcze jakiś posiłek, ewentualnie dojście do pracy. A rzeczywiście takim rewolucjonistą chyba jest internet w tym przypadku, prawda? Zmienia zupełnie sposób myślenia, postrzegania, przeżywania życia nawet swojego.
Tak, oczywiście. Internet, chociaż proszę zauważyć, że w Polsce po raz pierwszy Polska zyskała dostęp do internetu w 1991 roku, czyli mamy zaledwie 26 lat, a dostęp, i wtedy to właściwie internet ograniczał się i wykorzystywany był w ośrodkach akademickich, a właściwie w 1996 roku dopiero został udostępniony taki szeroki dostęp do internetu, więc mamy 21 lat tego dostępu. A proszę zobaczyć, jak ogromnie internet zmienił rzeczywistość. Przez co zmienił? No przede wszystkim zmienił przez szybkość przekazywania informacji. I wielość tych informacji, które w jednym momencie do człowieka mogą dotrzeć. W telewizorze można było swego czasu podzielić ekran na mniejsze i oglądać kilka programów, żeby zobaczyć, co się dzieje. Internet daje tu zupełnie nowe możliwości, więc szybkość przekazywania informacji. Drugie, co internet wprowadził, to jest niezależność od miejsca. To już nie jest potrzebny jakiś tam komputer podłączony gdzieś tam do gniazdka, do sieci. Dzisiaj każdy ma przy sobie całą bazę, która przenosi go w różne miejsca. I trzeci element internetu to jest interaktywność, zwłaszcza poprzez media społecznościowe. Młodzi ludzie dzisiaj zawierają znajomości, tworzą grupy, wymieniają się od strony informacyjnej czy rozrywkowej właśnie przez internet. Więc wydaje się, że to słowo internet jest dzisiaj swego rodzaju zaklęciem. I wydaje mi się też, że starsi chyba by z trudnością zdefiniowali, czym jest internet. Dlatego jeśli ojciec pozwoli, to ja bym się tu posłużył taką bardzo krótką historię, ja ją streszczę tylko, bo można by ją dłużej opowiadać, ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że oto dziecko w prezencie otrzymuje takie pudełeczko z wystającą nitką, ale jest to urządzenie, które pozwala mu poprzez pociągnięcie tej nitki skracać czas. No i na przykład jest w szkole, nudzi mu się lekcja, no to mówi pociągnę. Leciutko pociągnął, patrzy, już jest w domu. Siedzi przy stole, mama podaje obiad. Mówi, no wspaniałe urządzenie. No, jakąś chorobę przeżywa, no to go zamyka w domu, musi leżeć, pociąga za nitkę, już jest zdrowy, już może wyjść z domu, bawić się z kolegami. I tak sobie pomyśl, jakby to dobrze było, gdyby już nie być dzieckiem, a być na studiach. Tak, nie chodzi. Pociągnął, już jest na studiach. No ale to też po jakimś czasie wydaje mu się, że to za długo trwa, tak niecierpliwie podchodzi do tych zajęć, więc pociąga. Już jest żonaty, ma dzieci. I pociąga dalej, już jest człowiekiem starym. Dzieci wyszły z domu i żona tak patrzy na niego i mówi, słuchaj, jak to życie nam szybko przeszło. I wtedy mu przyszła taka refleksja, czy on dobrze zrobił, korzystając z tej czarodziejskiej nitki. Czy nie przeoczył swojego życia, które przecież mogło być piękne i przez to, co dobre i to, co złe i to, co przynosi radość i to, co może nieraz zasmucić. I zapragnął, żeby jednak może cofnąć to wszystko. I w tym momencie się obudził, patrzy, mama się nad nim pochyla, budzi go do szkoły, patrzy, jest dzieckiem. Szczęśliwy, że to tylko był sen. Ale na tym polega internet, na tym polega dostęp do sieci, że my mamy nieograniczone możliwości zmiany w swoim życiu. My przez internet zostajemy wyłączeni ze świata realnego, a tworzymy sobie świat, w którym wszystko od nas zależy. W którym, jak rozmawialiśmy tu przed wejściem na antenę z ojcem, można zmienić tożsamość, można zmienić bieg wydarzeń, można kreować fakty, wirtualne oczywiście, można sobie tworzyć rozrywkę, można tworzyć własną rzeczywistość, w której ja jestem tym, od którego wszystko zależy. Tylko powstaje pytanie, czy przebywanie w tym świecie nie odbiera człowiekowi tego, co jest bogactwem świata realnego, czyli tego świata, w którym są prawdziwe wartości, są prawdziwe relacje z ludźmi.
Prawdziwi ludzie.
Prawdziwi ludzie, tak. I wydaje mi się, że jeśli starsi się dziwią, dlaczego młodzi tak chętnie wchodzą w ten świat internetu, to właśnie jest to, że młodzi nie doceniają świata realnego. Czyli pytanie do starszych, czy oni właściwie młodych wychowują z tym zainteresowaniem światem, w którym nie wszystko podlega człowiekowi, bo w tym świecie jest też Bóg, jest też opatrzność, jest też choroba, jest też śmierć, ale śmierć realna, nie taka, kiedy można parę razy umrzeć i po
jeszcze jedno tak, życie, czy tam dwa życie, prawda?
Na przykład w grach komputerowych. Więc możemy skierować też do naszych odbiorców, osób zwłaszcza starszych, to pytanie, czy zdają sobie sprawę, że dzieci i młodzież trzeba umieć wychować do tego, żeby świat odbierać realnie i żeby w tym świecie realnym czas, który ma do przeżycia, cenił jako bogactwo i dar, a nie tylko coś, co trzeba szybko przeżyć, żeby przejść do tego, co przyjemne.
Dokładnie. Kiedyś się mówiło o globalnej wiosce, prawda, że dzięki internetowi jest globalna wioska, ale dzisiaj chyba trzeba pójść dalej i powiedzieć, że to nawet świat w smartfonie czy w tablecie ktoś może sobie zafundować, tak jak ksiądz profesor mówił wcześniej, no, nawet zarządzać kontem bankowym, można zamawiać jedzenie, tak żeby z głodu nie umrzeć, siedząc w domu przed tym komputerem czy tabletem, szukać sobie rozrywki, więc cały świat rzeczywiście można sobie zaprogramować, nie wychodząc praktycznie z domu czy ze swojego mieszkania. Ale to też się wiąże z pewnymi uwarunkowaniami prawnymi. Ostatnio słyszeliśmy o atakach hakerskich, czy to w Rosji ostatnio akurat, czy we wschodniej części Europy. Jak na to popatrzeć? Bo skoro mamy prawo posługiwania się internetem czy mediami w ogóle, to też mamy jakieś konkretne obowiązki w tym zakresie.
Wydaje się, że prawo tak z trudnością nadąża za tym szybkim rozwojem techniki, zwłaszcza techniki internetowej. Ktoś tak powiedział, wydaje mi się bardzo mądrze, że z jednej strony media, internet pomogły zwalczyć wiele totalitaryzmów, czyli poprzez ten dostęp do informacji, do tego, jak żyją inni ludzie w wolności, w krajach wolnych, jak z tej wolności korzystają, to mają świadomość, że trzeba coś zmienić tam, gdzie są podlegli pod jakąś władzę nie liczącą się z wolnością człowieka. Ale z drugiej strony media, internet bardzo utrudniły demokrację. Dlaczego? Bo każdy może mieć swoje zdanie i może w tym internecie to swoje zdanie wyrażać, gromadzić wokół siebie ludzi, gromadzić sobie tych, którzy się z tym zdaniem zgodzą albo nie. Więc mamy do czynienia z takim rozszerzaniem granic ludzkiej wolności. Bo w realu prawo łatwo jest stosować, kiedy mamy konkretnego człowieka, konkretną sytuację, konkretne miejsce, wydarzenie. W internecie te granice zostają rozmyte. Co prawda nic w internecie, i tutaj musimy to bardzo mocno podkreślić, nic w internecie nie da się wymazać. Jeśli ktoś zaistnieje raz, coś zostanie tam włożone w cudzysłowie, czyli wrzucę tam swoje zdjęcie, wrzucę jakąś informację o sobie, to tego się już wymazać nie da. To już tam żyje własnym życiem. Niektórzy już bardzo boleśnie to przeżyli i odczuli. Ale musimy mieć świadomość, że to obserwowanie tego, co się złego dzieje w internecie, to też wymaga nieraz czasu. Dlatego no dzisiaj mamy takie informacje powtarzane w serwisach informacyjnych, że jest jakiś groźny wirus, który wchodzi w różnego rodzaju instytucje. Czy to w banki, czy w przedsiębiorstwa, ale też w ministerstwa i na strony, zwłaszcza, i to wiele krajów zostało zaatakowanych, ale z tego co wiem, najbardziej ucierpiała Ukraina w tym momencie. Ale to co pokazuje, że nie da się zabezpieczyć przekazów internetowych takimi zabezpieczeniami, które chroniłyby przed atakami hakerskimi, czyli przed ludźmi, którzy w sposób przestępczy, kryminalny, bo to są, tak trzeba to powiedzieć, i dzisiaj w niektórych wiadomościach, tych informacjach to się pojawiło, że to są kryminaliści internetowi, którzy tworzą takie programy, żeby przede wszystkim zdobyć pieniądze, ale może być celem tych ataków zdobycie też władzy, zrobienie przewrotu w kraju.
Dezinformacja również, nie?
No właśnie, chociażby, nie? No cały czas się toczy, na ile rosyjscy hakerzy mieli wpływ na wybory w Stanach Zjednoczonych, prawda? Czy te wybory, które odbyły się we Francji. Pytanie, czy my jesteśmy w stanie zabezpieczyć najbliższe wybory w Polsce, najpierw samorządowe, później parlamentarne i prezydenckie, bo no, Polska nie jest tutaj w czołówce krajów, które nawet powiedziałbym, że w niektórych obszarach jesteśmy jeszcze wykluczeni informatycznie. Jeszcze na przykład dostęp do internetu szerokopasmowego, są białe plamy w Polsce, gdzie nie wszyscy mają do tego szybkiego złącza internetowego dostęp. Więc musimy powiedzieć, że prawo oczywiście stara się tutaj zabezpieczyć, ale prawo nie jest w stanie wszystkiego zabezpieczyć. Dlatego państwa, które dbają o bezpieczeństwo internetu, raczej starają się tworzyć grupy specjalistów, którzy nieustannie monitorują to, co się w sieci dzieje i próbują pewne ataki przewidzieć. No tak czyni na przykład policja, tak czynią służby specjalne, ale też takich ludzi posiadają instytucje państwowe i wydaje się, że tutaj jest największe zadanie. Odnośnie natomiast prawa, to musimy sobie powiedzieć jedno, że prawo reguluje tutaj to, co jest dostępne przede wszystkim ludziom, czyli dotyczy takiego powszechnego dostępu do internetu. Czyli musimy zabezpieczyć na przykład tych, którzy robią zakupy w internecie. Stworzyć takie prawo, które będzie chronić. Musimy zabezpieczyć interesy tych, którzy korzystają z bankowości internetowej. Prawo musi zabezpieczyć tych, którzy w jakiś sposób korzystają z sieci internetowych i do różnych usług mają dostęp. No, prawo musi uregulować również to, co związane jest z dostępem do informacji na przykład niejawnych. Mamy tutaj regulacje, jak zabezpieczyć nasze dane osobowe. Dzisiaj pewne informacje okryte są tajemnicą, jak na przykład informacje w sądach, informacje u lekarza. Więc te sprawy są na bieżąco regulowane prawem i prawo tutaj w tym powszechnym dostępie oczywiście nadąża. Natomiast podkreślam, że internet jest takim światem, w którym również szerzy się przestępstwo, szerzy się działalność ludzi, którzy mają własne cele i to często cele bardzo, bardzo takie, które mogą przynieść dużo, dużo szkody tym, którzy się nie zabezpieczą. Dlatego też powinniśmy tu jasny przekaz dać, że jeśli korzystamy z internetu, powinniśmy na swój sposób się zabezpieczyć, korzystając z informacji, z sieci, z dostępu do różnego rodzaju usług internetowych.
Czyli taka czujność wzmożona, bo z jednej strony tak, narzędzie, które pomaga we wszystkim praktycznie już teraz, a z drugiej strony też trzeba uważać, żeby nie stać się ofiarą kogoś, kto chce nas zaatakować w jakikolwiek sposób. Wspomnieliśmy sobie też przed programem o Janie Pawle II, który też no, na tej kanwie kościelnej był jednym z takich chyba pierwszych papieży, ale też ludzi Kościoła, którzy posługiwali się internetem, komputerem bardzo, bardzo odważnie. Mimo tego, że papież no, też był już człowiekiem starszym. Wiadomo, im człowiek starszy, tym ta technika jest bardziej jakaś taka odległa, czy wręcz wroga. No, papież nie bał się, tylko też chyba widział potrzebę, czy nawet konieczność tego, by również tymi nowymi środkami komunikacji się posługiwać.
Tak, myślę, że właśnie pontyfikat Jana Pawła II przypadł na ten czas, kiedy nastąpiła taka eksplozja tych technicznych nowości, które zmieniły oblicze świata medialnego przede wszystkim, bo tutaj nawet na jednym ze spotkań Jan Paweł II ze studentami w Rzymie powiedział takie piękne słowa, wydaje mi się bardzo prawdziwe i dzisiaj dalej aktualne, że komputer nieco zmienił świat, ale bardzo zmienił jego samego. I to mu od razu to wychwycono i to poszło szeroko w świat, było komentowane. Bo rzeczywiście Jan Paweł II żył w świecie, kiedy jeszcze ten komputer nieco zmieniał rzeczywistość. Mamy przed oczyma papieża, który przyciska Enter, puszczając w świat swoją kolejną encyklikę w wydaniu elektronicznym. To oczywiście był obraz, który miał pokazać papieża, który mimo swojego podeszłego wieku, tą trzęsącą się, bo już był schorowanym człowiekiem, ręką, posługując się, uruchamia coś, co leci w przestrzeń. Ale wydaje mi się, że aktualność tych słów powinniśmy dzisiaj każdy do siebie przełożyć, że my powinniśmy mieć na celu w tym dochodzeniu do świata medialnego te właśnie słowa i to przesłanie z tych słów płynące, że świat zawsze tylko trochę będzie zmieniany przez komputer, ale bardziej będzie zmieniany człowiek. I tu powinniśmy być bardzo wyczuleni, bo na te nowinki techniczne my nie mamy wielkiego wpływu. My po prostu musimy się pogodzić, że dzisiaj młodzi ludzie już będą w świecie wirtualnym spędzać większość swojego życia. I próbowaliśmy sobie pokazać, żeby wytłumaczyć, że to nie jest przypadkowe. Po prostu to życie jest atrakcyjne w tym świecie wirtualnym. Tam jest ogromna ilość możliwości uatrakcyjniania sobie tego życia. Więc my nie możemy młodych z tego życia zabrać, tylko musimy zrobić wszystko, żeby ten świat wirtualny jak najmniej zmienił ich w ich strukturze, w ich tożsamości, w tym, kim są. I ja myślę, że Jan Paweł II tu najwięcej zrobił, bo zresztą jego pontyfikat z tych ostatnich był najdłuższy, więc myślę, że Jan Paweł II sobie doskonale zdawał sprawę zarówno z szans, jakie te nowe media, zwłaszcza media społecznościowe, wnoszą w życie człowieka, jak i zagrożeń. I w dokumentach, które publikował, dawał temu wyraz. Pokazywał z jednej strony, że nie mamy co walczyć z tymi technicznymi odkryciami, nowościami, bo one mają służyć człowiekowi, a z drugiej strony pokazywał, że najważniejszy w mediach jest człowiek. Że nie tylko ten, który odbiera, czyli jest odbiorcą, ale również jest nadawcą. I od początku papież spotykał się z dziennikarzami, czyli tymi, którzy w mediach mają ogromną rolę do spełnienia. Jeden z bliskich współpracowników papieża wspominał, że po każdej apostolskiej podróży, kiedy wracał do Watykanu, po kilku dniach zapraszał na prywatne spotkanie dziennikarzy z tych mediów katolickich i pytał ich, jak tam podróż była odebrana od strony medialnej, jak przebiegał przekaz, jakie są informacje prasowe, jak było to relacjonowane w mediach. To go interesowało i wydaje się, że wyciągał też wnioski, co poprawić.
Liczył się z ich opinią,
tak,
prawda?
Oczywiście. I to po każdej podróży takie spotkania organizował. I jego słynne, sławne też spotkania z dziennikarzami w samolocie, kiedy w bezpośrednich kontaktach pozwalał zadawać no nawet takie pytania, powiedziałbym, kontrowersyjne. Ale później to zostało też w dokumentach zapisane. Myślę, że to była nauka, którą papież wyciągnął z tych spotkań, że Kościół się nie powinien bać pytań, które są niewygodne. Pytań, które oczekują od Kościoła jakiegoś nowego spojrzenia na rzeczywistość. Że my nie powinniśmy być głusi na to, co przez media płynie do Kościoła jako prośba o wyjaśnienie. Tutaj nie wszystko się da wyjaśnić dokumentem kościelnym, kolejnym dokumentem, prawda, czyli doktryną. Myślę, że papież doskonale zdawał sobie sprawę, jak wielką rolę ma również teologia w tym rozumieniu dzisiejszego świata. No pewnie, że mamy też do czynienia w gronie teologów takich, którzy bardziej dążą do sensacji niż do takiej naukowej refleksji i poszukiwania prawdy, poszukiwania piękna, poszukiwania dobra, bo tu się ten kanon nie zmienił, tych wartości, które powinny w mediach odgrywać pierwszorzędną rolę. Więc gdy patrzymy na Jana Pawła II, zwłaszcza na to, co sam dał odczuć jako człowiek, który potrafił nadążać za mediami, że jest jakimś wzorem również dla nas, którzy żyjemy w świecie przyspieszającym technicznie, a jednocześnie coraz bardziej zagrażającym człowiekowi.
I Kościół też wydaje się, że idzie z tym duchem mediów, choćby poprzez to, że jest obecny, czy to jako Episkopat Polski, czy jako rzecznik Konferencji Episkopatu Polski na tych wszystkich platformach społecznościowych i jakiekolwiek wydarzenie ma miejsce w Kościele, to od razu jest czy na Facebooku, czy na Twitterze, nawet przed konferencją prasową jeszcze, czy zdjęcia zrobione z takich wydarzeń, do których kiedyś nie mieliśmy dostępu. Nie wiedzieliśmy, jak wygląda spotkanie Konferencji Episkopatu Polski, kiedy tylko czytało się list albo jakiś komunikat. Dzisiaj mamy zdjęcia, widzimy tych biskupów, którzy sobie siedzą, którzy są uśmiechnięci, którzy są normalnymi ludźmi i widać ich nie tylko przy liturgii, kiedy głoszą Słowo Boże, ale też w pracy podczas takich spotkań bardzo ważnych. Ale skoro już jesteśmy przy świętym Janie Pawle II, to myślę, że bardzo ważne zagadnienie, które powinno tutaj wybrzmieć, to też ksiądz profesor trochę wspomniał o tym żerowaniu dziennikarzy na różne wydarzenia, sensacje czy wchodzenie w jakąś prywatność, etyka, kultura w mediach.
Ja może tak przekornie przytoczę tutaj słowa Stanisława Lema, bo one mi się podobają i proszę, żeby nikt, kto tu usłyszy te słowa, nie czuł, że to są do niego, nie czuł się adresatem. Ale ten sławny pisarz nasz polski na cały świat mówi, że dopóki nie poznał internetu, nie zdawał sobie sprawy, ilu jest idiotów w świecie. Ale wydaje mi się, że powinniśmy sobie uświadomić to właśnie, że dopiero internet nam pokazuje nie tylko ile jest głupoty w świecie, ale też ile jest zła w świecie. Zła, które w różny sposób, nieraz bardzo podstępny, oddziałuje na człowieka i na jego podświadomość. Bo tutaj ta kontrola niestety jest utrudniona. I jeśli ktoś ma bardzo złe zamiary i jest doskonałym znawcą technik internetowych i potrafi wykorzystać tę wiedzę medialną, może bardzo dużo krzywdy zrobić. Przytoczę tu jeszcze takie słowa, też mi się bardzo spodobały, Billa Gatesa. No, wiemy, kto to jest, więc myślę, że warto na to, co on powiedział, zwrócić uwagę. On powiedział tak, że internet to jest jak wielki przypływ, który może zalać wszystko i dlatego najbardziej groźny jest internet dla tych, którzy się nie nauczą pływać w tym przypływie. Ale to jest jakieś przesłanie również dla Kościoła. Że my nie powinniśmy ciągle powtarzać, że internet jest zły, że tam jest dużo zagrożeń, że tam można rzeczywiście no, stracić i wiarę, bo z drugiej strony w internecie też jest Bóg. Nie powinniśmy o tym zapominać. W internecie jest też Kościół. Kościół instytucjonalny, tak jak ojciec powiedział, który wykorzystuje wszystkie możliwości medialne, żeby istnieć, ale jest też Kościół poprzez ludzi. Jest Kościół poprzez swoją ewangelizację, jest Kościół poprzez chociażby transmisję liturgii. I Kościół tu też reguluje, bo niektórzy pytają, zresztą słusznie, czy ma sens transmitowanie mszy świętej? Przecież niektórzy mogą to wykorzystać i powiedzieć sobie, że już jest zwolniony z obowiązku uczestniczenia we mszy świętej w parafii, bo on sobie obejrzał mszę świętą z papieżem na przykład, nie? Czy uczestniczył w niej.
Parafii by tego nie miał.
Tego by nie miał, prawda? Otóż tu Kościół reguluje te sprawy w swoich dokumentach i jeśli ktoś nie może uczestniczyć we mszy świętej i to nie jest zwolnienie się oglądanie przekazu bezpośredniego z uroczystości, podkreślam, bezpośredniego, czyli to jest transmisja wydarzenia, to oczywiście taki sposób uczestniczenia tym bezpośrednim w tym wydarzeniu dla tych ludzi, którzy nie mają innej możliwości, jest możliwością włączenia się w to wydarzenie. Bo to jest taka łączność również wiary. Człowiek poprzez swoją wiarę, jaką ma w sobie, łączy się z Bogiem, który jest w tym wydarzeniu obecny. Ale to jest dla tych ludzi, podkreślam, pod określonymi warunkami. Więc nie możemy sobie też powiedzieć, aha, kiedy Kościół otworzy nam możliwość wyspowiadania się przez internet, prawda? Bo tu Kościół też mówi, że dopóki nie zmieni się możliwość tego bycia realnie osoby z osobą, czyli interakcji w realności, to Kościół nic nie może zmienić w swoim nauczaniu. A internet tego nie jest w stanie zmienić.
No,
chociaż, ja nie wiem, no na przykład telewizja hologramowa, kiedy będziemy mieć do czynienia z obrazem w przestrzeni, a nie na ekranie, kiedy będziemy mogli w cudzysłowie niejako dotknąć postaci, które będą tam wyświetlane. Do czego my jeszcze dojdziemy, też nie wiem. Ale na razie Kościół mówi tu jasno. Możemy uczestniczyć w transmisji, łączyć się i przyjąć owoce niejako tego uczestnictwa. Na przykład błogosławieństwo Urbi et Orbi papieża i duchowo się łącząc w tej transmisji otworzyć się na te owoce duchowe, ale wyspowiadać się na pewno przez internet nie można. Więc Kościół tutaj jako ten, który powinien czuwać nad tym, żeby te wartości w internecie nie zginęły, powinien przede wszystkim na dwa słowa zwrócić uwagę. Z jednej strony na słowo kultura, z drugiej strony na słowo edukacja. Chociaż jak ktoś inny tam mówi, że jak usłyszy, że w internecie te dwa słowa mają znaczenie, to on przestaje w cokolwiek wierzyć, że to ma jakiś sens. Ale ja chcę podkreślić, że Kościół tutaj ma bardzo dużo do powiedzenia odnośnie kultury w internecie i odnośnie edukacji, przez którą można tak wiele zrobić dla człowieka, żeby on się w tym internecie nie pogubił.
18.50, rozmawiamy o mediach w Kościele i demokracji. Jest z nami ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Zapraszamy również i Państwa do tego, by współtworzyć te nasze rozmowy. Numery telefonów dla widzów z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, z zagranicy 48 56 657 0013 i 14, i w naszej rodzinie to telefonia komórkowa 536 600 300 i 536 600 400. Oczekujemy na Państwa telefony. No właśnie, powiedzieliśmy o tym, że trzeba się formować do mediów, a jeżeli chodzi o kwestie ewangelizacyjne, duszpasterskie, jak w tej kwestii Kościół powinien się zachowywać? I z drugiej strony, oczywiście pytanie może można powiedzieć retoryczne, ale też chciałbym do tego pytania dodać takie pytanie jakby pomocnicze czy boczne. Czy są jakieś granice wykorzystywania mediów, czy to społecznościowych, czy internetu, czy jakichkolwiek innych mediów przez Kościół?
Wydaje się, że od strony technicznej nie, bo jedyną przeszkodą, no to tu są fundusze, jakimi Kościół dysponuje, bo na przykład zamiast śpiewników można by każdemu wręczyć dzisiaj tablet albo smartfon i może sobie oglądać. Zamiast nagłośnienia, które w tej chwili płynie z głośników, każdy mógłby mieć własny odbiór do ucha, jak to. Więc takie możliwości z czasem prawdopodobnie z racji tego, że koszt tych urządzeń będzie malał, trafią również do kościołów. Więc od strony technicznej wydaje mi się, że Kościół mógłby sobie poradzić ze wszystkimi nowościami. No na przykład dzisiaj widzę w kościołach coraz mniej jest wyświetlania na ekranie, a coraz częściej są już te multimedialne ekrany, na których dowolnie można sobie przedstawiać nawet obrazek czy tekst wyświetlić. Nie trzeba tego rzutnikiem robić. Czyli to bardzo szybko myślę, że będzie docierać do kościoła. I od strony technicznej myślę, że Kościół tutaj raczej nadąża. Chociaż z ostatnich badań, jakie były przeprowadzone, mieliśmy takie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego sympozjum poświęcone komunikacji pastoralnej. I tam jeden z prelegentów przedstawiał wyniki swoich badań i okazuje się, że w iluś tam procentach, dokładnie nie powiem, ale gdzieś to około 30% badanych parafii nie ma jeszcze strony internetowej. No, dla mnie to jest przerażające.
No tak.
Dzisiaj bez strony internetowej właściwie nie mamy dostępu do ludzi młodych, bo oni wszystko sprawdzają w internecie. godziny nabożeństw, wszystko to, co jest ogłoszeniem o jakichś wydarzeniach, to powinno się przewinąć przez stronę internetową. Dzisiaj nie wystarczą ogłoszenia sambony czy wywieszane w gablocie, a gabloty dla niektórych jeszcze, zwłaszcza starszych duszpasterzy, to wydają się być wystarczającym medium dla kontaktu z parafianami. No, dla młodych ludzi parafia, która nie ma strony internetowej, po prostu nie istnieje, bo on już do niej nie trafi i nie będzie zorientowany. Więc na pewno strony internetowe to jest pierwsza sprawa, z którą powinny sobie parafie poradzić. I tutaj liczymy na tych coraz młodszych duszpasterzy, którzy w seminariach w Ratio Studiorum mają już takie przygotowanie, przedmiot przygotowanie do wykorzystania mediów, czyli taką edukację medialną, przynajmniej w zarysie mają. Ale większość młodych to już w ogóle przychodzi z tą znajomością i ewentualnie mogą tylko być trochę dokształceni od strony teoretycznej. Więc na pewno strony internetowe. Dalej, wykorzystanie mediów społecznościowych, czyli tworzenie wirtualnych grup. Grup, które będą formowane poprzez różnego rodzaju wykłady, różnego rodzaju spotkania w gronie tych osób, wymianę poglądów. Oczywiście ja jestem zwolennikiem, chociaż sam jeszcze tego nie robiłem, ale się pomału przymierzam, do rekolekcji w internecie. Wydaje się, że im więcej propozycji rekolekcji dla różnych grup, ukierunkowanych rekolekcji, tematycznych, tym lepiej. I im bardziej będzie ta formuła atrakcyjna, tym, powiedzmy, łatwiej będzie dotrzeć do różnych wyspecjalizowanych grup. Bo musimy sobie powiedzieć, że wielu dzisiaj Boga szuka w internecie. Dlatego dla nich tę propozycję powinniśmy przygotować. Znowu tu wróćmy do tej przestrogi. Niestety wielu się podszywa pod Kościół katolicki, tworząc pseudokatolickie strony, różnego rodzaju propozycje. Powinniśmy być tutaj też wyczuleni i wydaje się, że Kościół powinien też mieć tutaj ludzi, którzy będą obserwować internet i wyszukiwać tych, którzy, powiedzmy, robią taką złą robotę Kościołowi. Tutaj no niestety bez pomocy specjalistów niewiele będziemy mogli zrobić. I może jeszcze jedno, jeśli chodzi o Kościół parafialny. Wydaje się mi to coraz więcej zrozumienia jest dlatego, że powinna każda parafia mieć swoją telewizję parafialną. To naprawdę dzisiaj wystarczy sprzęt, jakim jest smartfon. Już nawet nie trzeba kamery, tylko trzeba założyć stronę albo na stronie parafialnej, jeśli ona już jest, możliwość montowania i przekazywania tych materiałów, które zostają, i taką kronikę parafialnych wydarzeń, na przykład na żywo czy w formie takich newsów podawać, bo dzisiaj dla młodych ludzi to jest też sposób komunikowania się.
Mamy telefon, bardzo prosimy, telewizja Trwam, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Michał z Warszawy.
Witamy Panie Michale.
Pozdrawiam serdecznie księdza redaktora i szanownego gościa, pana profesora. Chciałem powiedzieć na temat mediów. Uważam, że Kościół w internecie oczywiście jest bardzo potrzebny, natomiast ogólnie media dla mnie obecnie to jest poprawność polityczna, czyli kłamstwo polityczne. Są wiele rzeczy jest pomijanych w nieprawdziwych proporcjach przedstawianych, dlatego a ja szukam w mediach miłości, uczciwości, prawdy i moralności, tak żebym mógł sobie ten świat oglądać z tych stron, które mnie interesują. Tego w mediach nie widzę i jeżeli mam jakąś wątpliwość, to wtedy sięgam do internetu. Uważam, że internet to jest życie. trzeba być uzbrojonym w jakąś roztropność, umieć odróżnić prawdę od fałszu, ale oglądając daną sprawę z różnych stron, wchodząc na różne portale, na różne strony internetowe, można tej prawdy się jednak doszukać. A media te, które mamy, to radio, telewizję, to niestety, ale 90% to jest poprawność polityczna, czyli kłamstwo polityczne i zmiana ustroju tego, że to, że jesteśmy wolnym krajem, wcale tego kłamstwa nie zmniejszyła, a być może jeszcze powiększyła. I to jest właśnie nieszczęście tych mediów. Nie ma uczciwych mediów. Dlatego internet jest drogą, dla mnie drogą szukania prawdy, tego, żebym wiedział, co się rzeczywiście dzieje. Bardzo prosiłbym o ustosunkowanie się.
Dziękujemy, panie Michale. No i ksiądz profesor, co na to?
Panie Michale, bardzo dziękuję za głos. Tak, domyślam się, że pan jest takim już człowiekiem doświadczonym. Czyli ma za sobą czasy, w których telewizor, radio nie rządziło jeszcze światem. W tym sensie, że nie zastępowało realnego życia. I rzeczywiście ludzie, którzy wychowywali się bez internetu, to mieli więcej czasu, jak to ktoś też ładnie powiedział, mi się to bardzo podoba, że mieli więcej czasu na miłość. I rzeczywiście na tę realną miłość, tego, czego brakuje w internecie, to jest tej miłości, która jedynie może być prawdziwie doświadczona, kiedy człowiek jest człowiekiem bliskości i świat bez internetu takim światem był. To był świat ludzi szczęśliwych i ja myślę, że pan jest takim szczęśliwym człowiekiem, bo był jako dziecko, jako młody człowiek wychowywany właśnie w świecie, w którym jeszcze internet nie rządził. I tu się oczywiście z panem zgadzam i wrócę do tego, co mówiłem, że z jednej strony telewizja, internet, w ogóle media pomagają w zwalczaniu wielu przejawów totalitaryzmu szeroko rozumianego. Pomagają wykrywać prawdę. Co byśmy dzisiaj zrobili, gdybyśmy nie mieli właśnie informacji, które pokazują nam polityków właśnie również od tej strony, którą chcieliby ukryć i kiedyś było im łatwo to ukryć. A dzisiaj są cały czas obserwowani i dlatego tak powiedziałbym autorytet polityków dużo stracił. Więc z jednej strony media chronią nas przed tymi politykami, którzy chcą własne interesy tylko dostrzegać i swoje cele realizować, ale z drugiej strony doświadczamy też tej nieznośnej demokracji. Bo okazuje się, i to co pan słusznie powiedział, że jeśli ktoś ma media, to stara się je wykorzystać dla własnych celów. Czy nie ma mediów obiektywnych? Media mają swoich właścicieli i mają nadawców, ale media mają też swoich mądrych odbiorców. Dlatego ja tu bardzo mocno zwracałem uwagę na to, żebyśmy przygotowywali, formowali i nadawców, i odbiorców. Bo właścicieli mediów, na to nie mamy wpływu.
No tak.
Na to nie mamy wpływu. Ale Kościół, który coraz częściej pojawia się w mediach, ja też obserwuję tutaj wszystko to, co złego się mówi i dobrego też o telewizji Trwam, o Radiu Maryja. Ilu ludziom się nie podoba, że są katolickie media i próbują takimi fake newsami atakować założyciela, ojca dyrektora. Przecież to nie jest jego własność, to jest ikona, to jest autorytet, ale za tymi mediami stoją ci, którzy ciężko pracują, żeby przekazywać prawdę, piękno i dobro przez te media i ogromna rzesza odbiorców, którzy są mądrymi odbiorcami i słuchając, oglądając media katolickie, potrafią wychwycić, tak jak tu pan Michał powiedział, to, co jest ukierunkowane i ma jeden cel, żeby indoktrynować i zdobywać przewagę polityczną.
Dziękuję. Bardzo prosimy. Halo?
Szczęść Boże, Jadwiga z Warszawy.
Szczęść Boże, witamy.
Chciałam się włączyć w tą dyskusję i powiedzieć, że internet to taka łączka, na której są ziółka zarówno trujące, jak ozdrowieńcze i tylko od nas zależy, co my wybierzemy sobie z tej łączki. Natomiast rzeczywiście, niestety w publicznych publikatorach w tej chwili dominuje narracja marksizmu kulturowego, całkowicie sprzecznego z naszą tradycją, z naszymi wartościami i właściwie większość mediów jest nastawiona wrogo do polskiej racji stanu, do polskiej racji państwa jako narodu. Także ja się bardzo cieszę z tego, że istnieje internet. Oczywiście jeszcze bardziej się cieszę z tego, że istnieje telewizja Trwam. Jest to wielka zasługa ojca Rydzyka. Jest to taka odtrutka na tą dominację tego marksizmu kulturowego. Tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję.
Dziękujemy pani Jadwigo. Ksiądz profesor.
Pani Jadwigo, bardzo dziękuję za to porównanie, bo rzeczywiście ta łączka jest bardzo pięknym obrazem i myślę, że przemawiającym i zwłaszcza dla ludzi, którzy tak do końca jeszcze nie umieją sobie wytłumaczyć tego fenomenu internetu, może to być taki obraz bardzo, bardzo miły. Ja tu się odwołam do Umberto Eco, bo on miał takie zdrowe myślenie, zresztą po jego powieściach widać, że również potrafił się wgłębić w wiele problemów. I on mówił tak, że dla niego internet to jest jak książka. Jeśli ta książka nosi tytuł Mein Kampf, to jest zła książka. Ale jeśli ta książka nosi tytuł Biblia, to jest dobra książka. I jedna i druga książka gdzieś tam się w historii pojawiła. Jedna została, powiedzmy, napiętnowana tym, że ktoś uwierzył w to wszystko, co w tej książce wyczytał i tyle zła z tego powstało, tyle cierpienia, to tragedii. Mhm. A z drugiej strony mamy Biblię, która cały czas przynosi dobro i sprawia, że człowiek odnajduje tam właśnie to piękno, dobro i prawdę, która może jego życie zmienić. My tak do końca niestety nigdy nie będziemy pewni, czy to, co do nas dociera, jest prawdziwe czy fałszywe. I dlatego ciągle musimy się uczyć. Ciągle musimy się dokształcać. Prawda? Ciągle musimy być czujni, bo zło niestety nie śpi.
Bardzo prosimy. Halo?
Halo?
Prosimy bardzo.
Królem Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Kłania się ksiądz Józef Jakubiec z Krakowa.
Witamy.
Cieszę się bardzo i dziękuję księdzu profesorowi i ojcu za dzisiejszy temat, rozumnie dokończony. Otóż i chciałem wyrazić radość, że ksiądz profesor wspomniał ojca świętego Jana Pawła II, który pierwszy jako papież odkrył wartość internetu. Otóż w 1994 roku Ojciec Święty pisał list do rodzin, bo to był międzynarodowy rok rodziny, a równocześnie rok rodziny w Kościele. No i w trakcie pisania tego listu zdarzyło się nieszczęście. Ojciec Święty uległ wypadkowi w łazience, złamał rękę, prawda? No i było zmartwienie. Co, jak dalej z tym pisaniem listu? I ksiądz kardynał Stanisław Ryłko, nasz kolega rocznikowy, którego pozdrawiam, wtedy był pracownikiem sekretariatu stanu i podpowiedział Ojcu Świętemu, że jest sposób. No właśnie, on może być przy komputerze, a Ojciec Święty będzie dyktował dalszy ciąg tego listu. No i kiedy byliśmy właśnie Ojca Świętego, żeby dziękować za 25 lat kapłaństwa, za święcenia, których nam udzieli w katedrze na Wawelu. Wtedy Ojciec Święty przy spotkaniu braterskim, przy stole między innymi, z uśmiechem powiedział: ksiądz Stasiu nawrócił mnie na komputer, na internet. No i tak to się zaczęło. Zachęcam księży, duszpasterzy, księży seniorów, jestem już emerytowanym proboszczem parafii Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie, a także opiekunem chorych księży i seniorów archidiecezji krakowskiej. Zachęcam właśnie do wykorzystywania internetu w duszpasterstwie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy księdzu.
Bóg zapłać, bardzo dziękuję za ten głos, to uzupełnienie. To tym większe ma wartość, że to jest świadectwo, więc w internecie powinniśmy dbać o to, żeby oprócz przekazywania prawdy właśnie coraz więcej było świadectw. I też autorytetów, bo ja uważam, że to, co najbardziej zagraża internetowi, to jest właśnie to, że za mało jest tam prawdziwych autorytetów. Jan Paweł II, nasz wielki święty, myślę, że takim autorytetem również w świecie mediów pozostanie, bo jak niektórzy uważają, to on ochrzcił technikę komputerową. I ja bym się tego trzymał.
Choć patronem mediów internetu jest kto inny?
No właśnie, patronem internetu i w ogóle mediów jest święty Izydor. To jest połowa VI wieku, który podobno, tak tradycja przekazała, był autorem 20-tomowej takiej encyklopedii teologii i ówczesnej wiedzy. I to była taka pierwsza baza danych, jak to niektórzy nazwali. Stąd ten święty został ogłoszony patronem mediów, a zwłaszcza internetu.
Księże profesorze, myślę, że też warto tutaj wspomnieć o tych, mówimy o tych doskonałościach internetu czy mediów w ogóle, ale też są zagrożenia. Myślę, że warto o nich powiedzieć w tej części programu też.
Od niektórych już tu wspomnieliśmy, ale w dokumentach Kościoła, ale też literaturze na ten temat jest sporo takich, powiedziałbym, przemyśleń i już pewnych gotowych nawet podpowiedzi, jak sobie z tymi zagrożeniami radzić. Wydaje się, że powinniśmy tak do tych zagrożeń podchodzić systemowo, czyli zobaczyć zagrożenia, które pojawiają się w polityce, w ekonomii, w oświacie, w prawie, w gospodarce, dalej takie realne zagrożenia dla przeciętnego użytkownika internetu, czyli te wszystkie wirusy, które łatwo na swój komputer ściągnąć, oszustów, którzy pojawiają się, hakerów. Ja będąc w Anglii teraz na święta wielkanocne, rozmawiałem z księdzem proboszczem, u którego właśnie byłem. Mówi, że ktoś zaatakował jego komputer, którym posługuje się w kancelarii i później otrzymał telefon, że za jakąś tam sumę komputer nie zostanie zniszczony i odzyska dane, jeśli uiści opłatę. Na szczęście ten, kto zaatakował ten komputer, nie wiedział. Większość danych miał zgromadzonych na nośnikach poza komputerem, ale groźbę swoją spełnił i rzeczywiście dane z komputera zostały utracone. Więc wyczulam, zwłaszcza tych, którzy tak sobie do końca nie zdają sprawy z tego zagrożenia w komputerze, chociaż z drugiej strony będzie nam coraz trudniej obyć się bez tego najprostszego środka, jakim jest smartfon, bo niedługo będziemy mieć już dowód osobisty, bilet lotniczy. Dzisiaj wchodzimy do samolotu pokazując tylko w aplikacji bilet. Do lekarza pójdziemy też z tą aplikacją, więc myślę, że tutaj mamy jakąś obietnicę, że te podstawowe funkcje będą zabezpieczone. Natomiast kiedy spojrzymy globalnie, ja tu tylko tak w skrócie dotknę tych tematów, bo być może będzie jeszcze okazja więcej o tym powiedzieć w audycji radiowej. Na przykład w ekonomii. Mówiliśmy już, że dzisiaj świat to jest globalna wioska. Ale proszę zobaczyć, ile państw, ilu ludzi jest jeszcze wykluczonych informatycznie. Nie mają dostępu do tego, co u nas już jest standardem codziennego życia. Oni nie mają do tego dostępu tylko dlatego, że są biedni. Tu już nie chodzi o to, że to są analfabeci. To są ludzie będący poza tym światem, który istnieje w sieci, czyli oni nie mają dostępu do tego, co dzisiaj decyduje o rozwoju gospodarczym, o ekonomii. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie w ekonomii bez dostępu do szybkiej informacji. Informacja to jest wartość, to jest pieniądz, prawda? A w ekonomii mało się o tym mówi i tak niewielu jeszcze próbuje likwidować to wykluczenie informatyczne. W polityce mamy niestety tak wiele też ataków, które no, mają wpłynąć na wybory, czyli na demokrację, ale też mają niszczyć przeciwnika. Niszcząc jego system informatyczny, mają niszczyć, jak to niektórzy mówią, oczy i uszy państwa, bo dzisiaj internet i cała ta komunikacja internetowa to jest konieczna, żeby państwem zarządzać. W oświacie dzisiaj technika pomaga nie tylko od strony, powiedzmy, pewnych możliwości przekazu szybszego informacji, więcej informacji, ale mamy możliwość też wpłynięcia na wychowanie. To jest tworzenie odpowiednich programów edukacyjnych, wychowawczych, mądrych, do których dzieci i młodzież będą mieli dostęp poprzez sieć. To jest ogromna szansa. No tak przykładowo, żeby na razie tego za bardzo nie rozwijać. Mhm.
Jeszcze chcę zwrócić uwagę na taki jeden aspekt, który nam się nasuwa, jeżeli patrzymy już tu bezpośrednio na kwestię internetu, to tak zwana fala hejtu, która się pojawia, czyli atakowania kogoś czasem w taki bezpardonowy sposób, który to też zapewnia pewna anonimowość, prawda? Poczucie pewnej anonimowości, którą mamy w internecie. Mam tu na myśli na przykład komentarze pod jakimiś postami, pod jakimiś informacjami, które znajdziemy w internecie. Jest zwykle możliwość komentowania. No i tam czasem możemy sobie przeczytać no, różne treści, czasem też takie no, niezbyt przyjemne, mówiąc bardzo delikatnie.
Tak, ojciec ma rację. Ja nieraz nawet wiedziony taką ciekawością pod niektórymi informacjami staram się przejrzeć komentarze i dochodzę do wniosku, że to jest obraz społeczeństwa, chociaż na pewno nie wolno na podstawie tych komentarzy szeregować ludzi i dzielić na tych, którzy są za albo przeciw, bo to też zależy, w jakim medium i jaki typ informacji się pojawi, bo po tych komentarzach widać, kto obserwuje te informacje i stara się swoje komentarze zamieszczać. Inaczej komentują ci, którzy poruszają się w mediach prawicowych, inaczej w lewicowych, inaczej w mediach, które mają lewacki czy liberalny charakter, czy nawet gdybyśmy podzielili je na media, którymi właścicielami są Polacy i ci, którzy właścicielami są jakieś grupy kapitałowe spoza kraju, bo tak też możemy podzielić. Ale na pewno jedno możemy sobie powiedzieć, że tacy są ludzie. I myślę, że i to sobie jeszcze raz powiedzmy, w internecie nikt nie jest anonimowy. I naprawdę gdybyśmy chcieli, gdyby ktoś przekroczył pewne granice prawa, nawet w komentarzu, to zetknie się z paragrafem i takie zachowanie w internecie będzie ścigane. Więc tutaj nie można się czuć bezkarnym. Oczywiście to bardziej świadczy o braku kultury niż o tym, że Tacy ludzie bardziej są godni pożałowania niż żeby z nimi dyskutować. Przypomnę jeszcze raz to, co mówił Lem. Dopóki nie poznał internetu, nie zdawał sobie sprawy, że jest tylu idiotów w świecie. No tacy są też. Przepraszam, słowo idiota nie jest żadną obrazą, bo ja nikogo tak nie chcę nazwać, tylko mówię o pewnym zjawisku, że każdy ma prawo wyrażać swoje poglądy. Czy one są mądre, czy głupie, trudno nam to ocenić.
I księże profesorze, jeszcze kwestia nas jako katolików, chrześcijan, którzy w tym internecie też jesteśmy obecni. Co nam wolno, co nam przystoi, a co nie przystoi?
Ja bym wprowadził tu kategorię sumienia, bo wydaje mi się, że to jest najprostsza kategoria, która rządzi się jednym niezmiennym prawem. Jest dobro i zło. Dobro wybieraj i podążaj za nim. Zło staraj się rozpoznawać i odrzucać. I kto według tej prostej zasady wchodzi w świat wirtualny, wydaje się, że w miarę będzie bezpieczny. Bo sumienie nie przestaje działać w internecie. Właśnie to jest piękne, że wchodząc na strony na przykład zakazane, pornograficzne na przykład, no niestety internet jest przesycony, jak niektórzy mówią, do 80%, niektórzy do 90% mówią treści, które najczęściej są pobierane, czy na które zwracają uwagę internauci, to są właśnie z jakąś konotacją seksualną, często pornograficzną, to sumienie oczywiście od razu da znać. Więc warto w tym względzie swoje sumienie kształtować i również to sumienie wykorzystywać do rozliczania się z tego, co dobre i złe, przygotowując się do sakramentu pokuty i pojednania. Oczywiście w tej chwili funkcjonują w internecie również rachunki sumienia, w których ta tematyka też się pojawia. Ale to nie o to chodzi, żebyśmy nową kategorię grzechów tworzyli. To w ogóle nie na tym polega. Chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, że świat wirtualny może zaburzyć we mnie to funkcjonowanie w świecie nadprzyrodzonym. Już nie mówię w świecie realnym, w świecie nadprzyrodzonym. Że jednak te potrzeby, które mam w swoim duchu, w swoim życiu duchowym, ja muszę poddawać pod osąd sumienia i zobaczyć, czy to, co pobieram, czy czego jestem świadkiem, czy w co wchodzę w świecie wirtualnym, nie zagraża temu mojemu życiu duchowemu. I tu trzeba się na to wyczulać i tu trzeba słuchać sumienia, bo wydaje mi się, że internet pomaga również wyczulać sumienie na zło.
Księże profesorze, i na koniec, bo mamy 4 minuty dosłownie, pytanie też wokół dekalogu internauty, który pojawia się gdzieś tam w mediach, w internecie przede wszystkim. Pytanie moje dotyczące tego, jakimi zasadami powinien kierować się człowiek mediów.
Ja może, bo sobie tu wynotowałem ten dekalog internauty. On wygląda w ten sposób. Pierwsze, nie traktuj komputera jako bożka. Drugie, miej świadomość, po co przed nim zasiadasz. Trzecie, pamiętaj, że za drzwiami internetu nie wszystko jest dobre. Czwarte, czuwaj nad tym, co robi twoje dziecko, poszerzaj swoją wiedzę. Piąte, nie zabijaj czasu i talentów przed komputerem. Szóste, nie lekceważ zagrożeń płynących z sieci. Siódme, nie piractwu i hakerom. Ósme, stosuj zasadę ograniczonego zaufania w kontaktach internetowych. Dziewiąte, nie zaniedbuj czynienia dobra za pośrednictwem sieci. I dziesiąte, nie zastępuj przyjaciół komputerem. Jak widzimy, to jest próba takiego sparafrazowania 10 przykazań, ale ja, bo są też inne kodeksy. Ja akurat tu przytoczyłem ten, dlatego, żeby jeszcze raz podkreślić, że to wszystko, co obowiązuje w świecie realnym, powinniśmy przenieść w świat oceny i poruszania się jako zasad w świecie wirtualnym. Że tu naprawdę nie jesteśmy głusi, ślepi, bezradni, że to, czym kierujemy się w świecie realnym, jeśli zostaliśmy właściwie uformowani, wychowani, przygotowani, to pozwoli nam się ustrzec przed tymi najgorszymi niebezpieczeństwami w sieci. Oczywiście my mamy przykazania Boże w realu i też popełniamy grzechy. I mając różnego rodzaju kodeksy i różnego rodzaju moralność, czy może bardziej etykę sieciową, też niestety nie zawsze się uchronimy od wszystkich niebezpieczeństw, ale mamy przynajmniej jakieś wskazówki. I im częściej będziemy do tych wskazówek sięgać, im częściej będziemy się rozliczać, również w rachunku sumienia wieczorem, z tego, jak przeżyłem tę część swojego życia w świecie wirtualnym, to myślę, że będziemy uzupełniać tę wrażliwość sumienia i będzie nam się łatwiej ustrzec przed tym, co najbardziej może nas niszczyć.
Najbardziej mi się spodobało to, żeby wiedzieć, po co się zasiada przed komputerem, czy telewizorem, czy radioodbiornikiem, teraz też w kontekście tych wszystkich mediów. Drodzy Państwo, kończy się czas naszych rozmów tutaj na antenie telewizji Trwam, ale o mediach w Kościele i Demokracji z księdzem profesorem Janem Przybyłowskim będziemy rozmawiali również w części radiowej o 21.30, dlatego teraz dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam na 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.